Mówi Paryż, Radio France International. Jest niedziela, 25 czerwca, minęła godzina 18. Przed mikrofonem Wojciech Sikora, w studiu Andrea Kunowa i Dawid Kosta. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji popołudniowej, przygotowanej wraz ze mną, z Katarzyną Zawicką. W części magazynowej słyszycie Państwo kronikę wyznaniową Anny Bernhardt, magazyn Polska we Francji Anny Rzeczyckiej, magazyn europejski Sylwii Gibbs i na zakończenie piosenka jest dobra na wszystko, o czym przekonywać będzie Katarzyna Zawicka. Następnie skrót najważniejszych wiadomości. Do ostrych starć doszło nad ranem na pograniczu izraelsko-palestyńskim. Palestyńczycy zaatakowali na terytorium Izraela. Armia izraelska zrobiła wypad na teren strefy Gazy. Po obu stronach są zabici i ranni. Premier Iraku przedstawił w parlamencie rządowy plan pojednania, jednak krwawe zamachy nie ustają. W dniu dzisiejszym zginęło co najmniej 12 osób, 50 zostało rannych. We Włoszech trwa dwudniowe referendum w sprawie zmian konstytucji. W Paryżu w wieku prawie 103 lat zmarł nestor polskiej emigracji we Francji, Władysław Żeleński. To były najważniejsze wydarzenia dnia. Oto pełne wydanie dziennika. Nad ranem doszło do ostrych starć na przygranicznych terenach strefy Gazy i Izraela po obu stronach granicy. Palestyńczycy ze zbrojnego ugrupowania Hamasu i Narodowego Frontu Oporu zaatakowali o świcie jeden z posterunków izraelskich na południe od strefy. W ataku zginął jeden oficer i jeden żołnierz izraelski. Kilku zostało rannych. Jeden ranny żołnierz izraelski został uprowadzony przez Palestyńczyków. W starciach zginęło również dwóch Palestyńczyków. Palestyńczycy, grupa 6-7 osób, dokonali ataku po stronie izraelskiej, przedostając się tam 300-metrowym tunelem. W odwecie armia izraelska przeprowadziła operację lądową na terenach autonomii z użyciem dwóch czołgów i helikoptera. Zarówno akcja palestyńska, jak i lądowy wypad izraelski były to z jednej i z drugiej strony pierwsze tego typu akcje od czasu ewakuacji osiedli żydowskich w strefie Gazy w sierpniu ubiegłego roku. Podczas riposty izraelskiej zginęło 4 Palestyńczyków, a 6 żołnierzy izraelskich zostało rannych. Komandosi zaaresztowali 2 Palestyńczyków podejrzanych o przynależność do zbrojnych ugrupowań Hamasu. Premier Izraela Ehud Olmert stwierdził, że chodzi o bardzo poważny terrorystyczny atak Hamasu, za który odpowiedzialność ponoszą zarówno prezydent Autonomii Palestyńskiej, jak i rząd palestyński. Za jego przyszłe konsekwencje również. Prezydent Abbas z kolei apeluje do społeczności międzynarodowej, żeby powstrzymała Izrael od agresji na terytorium Gazy, czego pretekstem stać się mogą dzisiejsze wydarzenia. Rzecznik rządu palestyńskiego wzywa przywódców Izraela do nieangażowania się w niebezpieczną eskalację. W związku z zaistniałą sytuacją w Izraelu toczą się narady na najwyższym szczeblu. Tu Paryż, Radio France International. Premier Iraku Nouri al-Maliki przedstawił w parlamencie rządowy plan pojednania narodowego, którego celem jest przerwanie przemocy i ustabilizowanie irackiego państwa. 28-punktowy plan zakłada m.in. większy udział sunnitów w rządzeniu, rewizję przeprowadzonej wcześniej lustracji członków partii Saddama Husajna i dalsze zwolnienia z więzień podejrzanych o działalność wywrotową. Przy czym premier Iraku wyraźnie zaznaczył, iż nie chodzi o wybielanie terrorystów, wobec nich nie ma mowy o rozejmie. Jak donoszą agencje, większość posłów przyjęła plan premiera pozytywnie. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Bagdadzie zaapelował do rebeliantów o złożenie broni i przyłączenie się do procesu pokojowego. Natomiast amerykańscy senatorzy wyrazili swoje zaniepokojenie zapowiedzianą amnestią. Tymczasem niezależnie od pojednawczych gestów i niezależnie od apelu amerykańskiego ambasadora w niedzielę doszło do kolejnych krwawych aktów terroru. Na jednym z bazarów w Bagdadzie wybuchła bomba, zginęły co najmniej 3 osoby, kilka zostało rannych. W sumie w stolicy i w innych miastach zginęło w niedzielę co najmniej 12 osób, zarówno cywilów, jak i żołnierzy i policjantów. Ponad 50 osób zostało rannych. Wśród zabitych jest również żołnierz amerykański. Doszło również do kolejnego porwania. Na północ od Bagdadu terroryści uprowadzili 16 pracowników jednego z centrów badawczych. Ponadto terrorystyczna grupa związana z Al-Kaidą ogłosiła w komunikacie zamieszczonym w internecie, iż wykonała wyrok śmierci na 4 porwanych pracownikach ambasady rosyjskiej. Grupa ta zażądała wcześniej od Rosji wycofania się z Czeczenii i uwolnienia islamskich więźniów. mówi Paryż. We Włoszech rozpoczęło się dwudniowe referendum w sprawie zmian konstytucji przyjętych przez parlament poprzedniej kadencji. Inicjatorem owych zmian dotyczących m.in. roli prezydenta, premiera, parlamentu i regionów był Silvio Berlusconi. Centroprawica jest za utrzymaniem zmian, zaś centrolewica na czele z szefem rządu Romano Prodi za ich odrzuceniem. Według obserwatorów oba obozy są pewne zwycięstwa, ale obawy związane z frekwencją uniemożliwiają wiarygodne prognozy. Prezydent Francji Jacques Chirac wziął udział w obchodach 90. rocznicy bitwy pod Verdun. Prezydent oddał hołd żołnierzom muzułmanom, których w I wojnie światowej zginęło około 70 tysięcy. W miejscowości Douaumont, gdzie odbywały się uroczystości rocznicowe, prezydent odsłonił pomnik poświęcony walczącym u boku Francuzów muzułmanom. Podczas obchodów, w których brało udział kilka tysięcy osób, prezydent Chirac wspomniał o marszałku Pétain, który honor zwycięzcy spod Verdun zamienił później na hańbę poddania i kolaboracji, która doprowadziła do deportacji 76 tysięcy francuskich Żydów do obozów śmierci. Ta francuska tragedia należy do naszej historii i dzisiaj możemy spojrzeć na nią wprost, stwierdził Jacques Chirac. W dniu dzisiejszym kontynuowane były w Luksemburgu negocjacje Rady Nadzorczej koncernu stalowego Arcelor w sprawie ewentualnej zgody na przejęcie przez konkurencyjną firmę Mittal Steel albo połączenie z rosyjskim Sieverstalem. Z ostatnich, acz nieoficjalnych doniesień wynika, że doszło do porozumienia Arceloru z Mittal Steelem i w ten sposób powstanie największy na świecie koncern metalurgiczny. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony najprawdopodobniej jeszcze dziś wieczorem. Mówi Paryż. I jeszcze jedna smutna wiadomość z polskiego Paryża. W niedzielę rano w Paryżu w wieku prawie 103 lat zmarł Władysław Żeleński. Walczył jako harcerz w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920. Był oficerem Wojska Polskiego, Armii Polskiej we Francji i drugiej Dywizji Pancernej we Włoszech. Prawnik, dziennikarz, historyk, działacz Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego w Paryżu i od dziesięcioleci rzecznik pojednania pomiędzy obydwoma narodami. Władysław Żeleński, syn Stanisława Gabriela, brata Boja Żeleńskiego, urodził się 11 lipca 1903 roku w Parchaczu. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1934 jako wiceprokurator prowadził śledztwo w sprawie zamordowania ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego. O procesie napisał osobną pracę, drukowaną najpierw w zeszytach historycznych Jerzego Giedroycia, później wydaną jako osobna książka. Władysław Żeleński do końca życia ściśle współpracował z Instytutem Literackim Giedroycia, z zeszytami historycznymi i z kulturą. Więcej o Władysławie Żeleńskim opowie Krzysztof Rutkowski we wtorek w paryskim pasażu. Mówi Paryż, Radio France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszamy teraz na przegląd ostatnich francuskich tygodników. Katarzyna Zawicka.
Paryskie tygodniki, tym razem zdecydowanie zróżnicowane. Le Nouvel Observateur znaczną część numeru poświęca Hiszpanii, jej urodzie, jej prawom, jej gospodarce, jej problemom. Warto odnotować artykuł o emancypacji hiszpańskich kobiet, które już nie przyjmują starego południowego modelu mąż, dom, dzieci. Często mają wyższe wykształcenie niż mężczyźni i chcą żyć pełnią życia, co jak wiadomo jest określeniem bardzo płynnym i wieloznacznym. A na okładce mamy zdjęcie bardzo ślicznej Penelopy Cruz, nagrodzonej ostatnio w Cannes, która zwierza się, że ma dwie pasje – aktorstwo i niesienie pomocy ubóstwu tego świata. Le Point przygotował specjalne dossier dotyczące prawa spadkowego, które we Francji jeszcze do niedawna było bardzo krzywdzące dla współmałżonka. Po śmierci jednego z nich całość majątku dziedziczyły dzieci. W przypadku braku testamentu drugi małżonek pozbawiony był wszelkich praw. Prawo to zostało nieco złagodzone kilka lat temu, a teraz przegłosowano kolejne zmiany, które przepieczętowują największą reformę od czasu przyjęcia prawa cywilnego w 1804 roku. Sporo we wszystkich tygodnikach wewnętrznych walk między lewicą i prawicą francuską oraz różnych kłopotów, z jakimi borykają się oba skrzydła polityczne. A ja na początek proponuję Państwu artykuł Gilles Luneau zamieszczony w Le Nouvel Observateur zatytułowany Polska – warszawskie demony. Sprawa dotyczy oczywiście polskich władz, a artykuł zaczyna się przytoczeniem słów bardzo zaniepokojonego sytuacją Bronisława Geremka, który stwierdził, że w momencie, kiedy przywódca ekstremistycznego ugrupowania wchodzi w skład rządu, trzeba przestać traktować jego poglądy jako marginalne. Giertych, którego Liga Polskich Rodzin zdobyła 33 miejsca w parlamencie, jest walczącym integrystą, marzącym o wielkiej Polsce. Wielkiej, czyli czystej etnicznie i religijnie, zaludnionej wyłącznie przez Polaków i katolików, rasy białej, heteroseksualnych i antyeuropejskich. To dzięki niemu odrodziła się organizacja Młodzież Wszechpolska, założona jeszcze w latach 20. Już wtedy głoszone przez nią poglądy łatwo było uznać za skrajne, w dzisiejszych czasach są wręcz anachroniczne. Autor artykułu przypomina, że dziad Andrzeja Giertycha, Jędrzej, był aktywnym działaczem organizacji w latach 30., a ojciec Maciej był doradcą Jaruzelskiego w latach 90. Uczestniczył we Francji w spotkaniach lepenistów, czyli zwolenników skrajnie prawicowej partii Front Narodowy Le Pena, obecnie zaś jest eurodeputowanym. Druga budząca poważny niepokój postać w polskich władzach to oczywiście Andrzej Leper, którego samoobrona ma 53 miejsca w parlamencie. Były bokser, były komunista, obecny minister rolnictwa, który nie tylko nie unika zachowań brutalnych i pomówień, ale wręcz się lubi, a kary wymierzane mu przez sądy nie robią na nim żadnego wrażenia. Jak to się stało, że ci dwaj ekstremiści, przywódcy niewielkich i nie odgrywających większej roli partii, nie tylko otrzymali teki ministrów, i to nie byle jakich, przecież edukacja to przyszłość narodu, o czym przypominali już humaniści ponad 5 wieków temu. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Więc nie tylko powierzono im funkcje ministrów, ale również wicepremierów. Stało się tak dzięki konsekwentnej polityce Jarosława Kaczyńskiego. To dzięki jego działaniom nie doszło do koalicji Prawa i Sprawiedliwości z Platformą Obywatelską. Koalicji, która wydawała się oczywista, była oczekiwana przez wyborców i obiecana w czasie kampanii przedwyborczej. Dla większości Polaków, czytamy dalej w Le Nouvel Observateur, było nie do pomyślenia, że jedna z wielkich partii zawrze koalicję ze skrajną prawicą, której hasła antysemickie i ksenofobiczne przywołują zbyt bolesne wspomnienia. No ale nie wzięli pod uwagę Jarosława Kaczyńskiego, który zaczął przygotowywać grunt kilka miesięcy wcześniej. Przyzwyczajanie społeczeństwa polegało m.in. na coraz częstszym pojawianiu się ministrów na falach Radia Maryja, gdzie Andrzej Leper zapewniał, bez nas nic nie zostanie przegłosowane w parlamencie. Poparcie opłacało się, bo zostało sowicie nagrodzone wiceprzewodnictwem Sejmu, teką ministra i funkcją wicepremiera. Nie zadowala to jednak Lepera, który chciałby otrzymać więcej – Ministerstwo Obrony i Spraw Wewnętrznych. Giertych, który uzyskał dla jednego ze swoich funkcję utworzenia Ministerstwa do Spraw Morza, dyskretnie rozstawia innych swoich w aparacie władzy. Położywszy łapę na archiwach policyjnych w imię czystej, wielkiej Polski, Kaczyńscy piętnują wszystko, co inne, polują na zdrajców i odszczepieńców. Niestety zdrajcą czy odszczepieńcem może zostać każdy. Stara milicyjna odzywka „pokaż mi człowieka, a ja już znajdę popełnione przez niego przestępstwo” jest aktualna w każdym reżimie ekstremalnym, czy to będzie komunizm czy nacjonalizm. Każdy jest podejrzany w państwie, w którym normy moralne ustanawia stary kawaler ciągle mieszkający z matką, a edukacją młodzieży kieruje skrajny nacjonalista, ksenofob i antysemita. Senator z ramienia Platformy Obywatelskiej Stefan Wiesiołowski porównał Kaczyńskiego do Gomułki. Łączy ich ta sama rządza władzy i kontroli nad całością polityki, ta sama niechęć do mediów i do inteligencji. Tu jednak podobieństwa się kończą, bo zasadnicza różnica polega na tym, że Kaczyński został wybrany w wolnych, demokratycznych, niesfałszowanych wyborach. I tu leży pies pogrzebany, bo wróg jest trudniejszy do określenia, trudniejszy do pokonania. Jedyną metodą zwyciężenia ekstremistów jest pokazywanie społeczeństwu ich błędów, piętnowanie ich niesłusznych lub wręcz głupich decyzji i przedstawianie własnych propozycji przed wyborami do władz samorządowych, które będą miały miejsce we wrześniu. Czytamy w Le Nouvel Observateur. Bronisław Geremek nie przestaje być optymistą. Obecny kryzys można rozwiązać tylko metodami demokratycznymi, dobrymi projektami na przyszłość, a nie nostalgicznymi mrzonkami. Inni są jednak bardziej sceptyczni i obawiają się, że koalicja prawicy ze skrajną prawicą stanowi poważne zagrożenie dla polskiej demokracji. Dodajmy, że obawę tę podziela wielu polityków, myślicieli i analityków Zachodu. Dla rozluźnienia atmosfery w końcu mamy lato. Na zakończenie jeszcze dwa słowa na temat artykułu zamieszczonego w Le Point, a właściwie wywiadu udzielonego przez księcia Monako Alberta II, pełniącego od blisko roku swe książęce obowiązki. Tytuł artykułu brzmi obiecująco, zwłaszcza dla tych, którzy lubią opowieści z życia wyższych sfer. Książę Albert wyznaje wszystko. No i przyznać trzeba, że autorki wywiadu nie ograniczyły się do plotek dotyczących życia sentymentalnego księcia. Plotek, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów oraz słuchaczy i czytelników. Ale sporo uwagi poświęciły również wizjom politycznym władcy, jego wzorom, zainteresowaniom, pasjom. Jest trochę i o jego nieślubnych dzieciach, ale zdecydowanie umiarkowanie. Książę wychodzi z tego wywiadu obronną ręką, no ale takie było założenie dziennikarek. Życzę Państwu miłej, wakacyjnej lektury.
Tu Paryż. Pora teraz na magazyn europejski, a w nim pierwsza część reportażu Sylwii Gibbs o Parlamencie Europejskim.
Parlament Europejski można zwiedzić nie wychodząc z domu. Wystarczy otworzyć stronę internetową europarl.europa.eu, a potem kliknąć na polską wersję portalu. Przewodniczący Hiszpan Josep Borrell wita nas serdecznie w rozszerzonym Parlamencie Europejskim. W czerwcu 2004 roku wyborcy w 25 krajach członkowskich wybrali 732 posłów i posłanki. Reprezentują oni interesy 457 milionów obywateli Unii Europejskiej. Na parlamentarnej mapie reprezentacje krajów członkowskich są bardzo nierówne. 14 posłów i posłanek duńskich, 5 maltańskich, 78 francuskich. Ale wpływ tych reprezentacji na decyzje parlamentu nie zależy wyłącznie od liczebności mieszkańców danego kraju. Zależy być może jeszcze bardziej od ich przynależności do grup politycznych w Parlamencie Europejskim. 3/4 eurodeputowanych niemieckich i francuskich, wszyscy Węgrzy, należą do trzech najliczniejszych frakcji, które decydują o wynikach głosowania nad projektami dyrektyw i rozporządzeń Komisji Europejskiej i nad kształtem przyjmowanych rezolucji. Frakcje te to Grupa Chrześcijańskich Demokratów z Europejskiej Partii Ludowej i Socjaliści. Języczkiem uwagi jest Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. W tych najważniejszych frakcjach zasiada tylko połowa spośród 54 eurodeputowanych polskich. Pozostali są albo niezrzeszeni, albo należą do dwóch najmniejszych grup parlamentarnych – Unii na rzecz Europy Narodów i Niepodległość i Demokracja. W pozostałych, nieco liczniejszych frakcjach Zielonych i Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, w której zasiadają komuniści, Polaków nie ma. Grupę Niepodległość Demokracja charakteryzuje, zależnie od punktu widzenia, eurokrytycyzm, eurorealizm lub eurosceptycyzm. W każdym zaś razie jej sytuacja jest schizofreniczna, jak ją określił Janusz Onyszkiewicz, jeden z dwóch polskich wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Drugim jest Jacek Sariusz-Wolski.
Oni są pewnie w sytuacji dosyć schizofrenicznej, dlatego że działają w strukturze i w instytucji, która według nich w ogóle nie powinna istnieć. No, ale to im jakoś nie przeszkadza. Co prawda na samym początku podjęli heroiczną, ale powiedziałbym żałosną próbę zgłoszenia wniosku o samorozwiązanie się Parlamentu Europejskiego, co zostało skwitowane oczywiście wybuchem śmiechu na sali, ale już potem podobnych prób nie podejmowali, ale głosują regularnie przeciwko rozmaitym postanowieniom Parlamentu Europejskiego, co nie przeszkadza im jednak brać po prostu pensji z parlamentu, czy z tej racji, że właśnie w tym Parlamencie Europejskim zasiadają. Powtarzam, że jest to sytuacja dosyć schizofreniczna, ale nie tylko oni się znajdują w tej sytuacji. Wszyscy w tej grupie, a jest także i dosyć duża grupa posłów z Wielkiej Brytanii, dzielą podobne trudności.
Mówił wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Janusz Onyszkiewicz. Na ogół podziały w Parlamencie Europejskim są mniej ostre niż w parlamentach narodowych. Chrześcijańscy demokraci i socjaliści razem przedstawili wiosną 2006 roku poprawioną wersję kontrowersyjnej dyrektywy usługowej. Dyrektywę o liberalizacji usług portowych cały parlament odrzucił. Stoczył też solidarną walkę o zwiększenie unijnego budżetu, który z takim trudem wynegocjowała w grudniu 2005 Rada Europejska. Oto co powiedziała nam na ten temat w lutym 2006 polska eurodeputowana Lidia Geringer de Oedenberg.
Myślę, że parlament jednak nie odpuści ani pieniędzy na kulturę, a szczególnie na edukację, bo oszczędności w tych działach to są znikome kwoty w skali całego budżetu. Więc to są takie kosmetyczne posunięcia, że tutaj zaoszczędzimy, tam zaoszczędzimy, ale ile? Milion euro czy pół miliona euro? Nie możemy oszczędzać na studentach, na programie Sokrates, jeżeli student otrzymuje od 300 do 500 euro stypendium i to jest jakby jeden grant, prawda? I my pozbawiamy 30 tysięcy młodych ludzi takiej możliwości. Więc to nie jest dobra droga, żeby tutaj szukać oszczędności. Myślę, że w związku z tym parlament nie popuści, tym bardziej, że mamy do realizowania strategię lizbońską, to się bardzo dobrze w to wpisuje, edukacja, nowe technologie, rozwój, więc tu nie możemy szukać żadnych oszczędności.
Mówiła Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. W rezultacie eurodeputowanym udało się wyrwać dodatkowe 4 miliardy euro na programy, których dotknęły największe cięcia budżetowe, stypendia Erasmus, kształcenie ustawiczne, innowacje i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw. Porozumienie budżetowe na lata 2007-2013 podpisano 5 kwietnia 2006 roku. Poprzedzające je negocjacje były twarde i dowiodły raz jeszcze, że Parlament Europejski chce odgrywać pełnoprawną rolę w trójkącie, jaki tworzy z Komisją i Radą Europejską. Pierwszoplanową rolę w tych negocjacjach odegrali dwaj eurodeputowani Grupy Europejskiej Partii Ludowej, sprawozdawca Niemiec Reimer Böge i przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu Polak Janusz Lewandowski. Na czym polega rola przewodniczącego Komisji Parlamentarnej? Mówi drugi polski eurodeputowany stojący na czele Komisji do Spraw Petycji, Marian Libicki.
On jest z wyboru komisji, więc on nie ma jakiejś wielkiej władzy. On porządkuje pracę, on proponuje pewne rozwiązania, ale proponować może oczywiście każdy członek komisji tak samo. No pewna koordynacja prac, pewne propozycje przyjmowania pewnych określonych stanowisk, to jest to, co oczywiście jest pewne daje możliwości przewodniczącemu, ale jak mówię, to polega głównie na kierowaniu sprawami, ale oczywiście z natury rzeczy przewodniczący ma większą znajomość rzeczy niż członkowie komisji. Członkowie komisji są często, nawet zawsze członkami i również innych komisji, także ich, powiedzmy, zainteresowania są bardziej rozproszone, prawda? Komisji petycji, no można powiedzieć, że żyje na co dzień sprawami komisji petycji, więc jest pewnie jednym z najlepiej albo być może najlepiej zorientowanym członków Komisji Petycji. Daje mu to możliwość oczywiście nadania pewnego biegu sprawom i takiego, powiedziałbym, profilu, który uważa za najbardziej właściwy.
Mówił Marian Libicki, deputowany Grupy Unii na rzecz Europy Narodów. W Parlamencie Europejskim działa 20 komisji stałych, które zajmują się mniej więcej tymi samymi sprawami, co komisje parlamentów narodowych. Każdy eurodeputowany może należeć do kilku komisji, mówi Lidia Geringer de Oedenberg.
Każdy z posłów jest pełnoprawnym członkiem w jednej komisji. Drugą wybiera właśnie na zasadach zastępcy. Z tym, że różnica pomiędzy zastępcą a pełnoprawnym członkiem właściwie jest praktycznie żadna. Tylko w momencie, kiedy jest kworum w czasie głosowań i jest pełna obecność wszystkich pełnoprawnych członków, wtedy ktoś, kto zastępuje, nie ma prawa głosowania. Natomiast ma prawo zgłaszania swoich inicjatyw, poprawek, zabierania głosu, dyskusji. Jest takim samym członkiem danej komisji, jak ten, kogo zastępuje, ale tak naprawdę nie zastępuje się konkretnej osoby, tylko to miejsce w danej grupie politycznej. Dodatkowo można w kilku komisjach być dodatkowym członkiem czy też zastępcą w takich komisjach jak Komisja Równouprawnienia i Praw Kobiet czy Komisja Petycji. Ja akurat jestem w tych dwóch komisjach dodatkowo, które postanowiłam jeszcze wpisać do swojego kalendarza ze względu na to, że nie było odpowiedniej reprezentacji Polski w tychże komisjach, odpowiednio szerokiej reprezentacji. Zatem poza moją główną działalnością Komisja Rozwoju Regionalnego i Komisja Budżetowa jeszcze mam te dwie petycje, dlatego że najmniej petycji było z Polski, co nie znaczy, że jesteśmy idealnym krajem, gdzie nikt nie pisze skarg, tylko obywatele nie wiedzieli o tym, że mogą się zwrócić do Parlamentu Europejskiego ze swoimi problemami. I mam nadzieję, że teraz będą coraz szerzej o tym informowani, również dzięki sieci moich biur. I Komisja Równouprawnienia i Praw Kobiet. Jest to bardzo duży problem w skali całej Unii Europejskiej, z którego nawet nie do końca zdajemy sobie sprawę. Szczególnie jeżeli nie ma żadnych statystyk, które szczególnie w nowych krajach członkowskich pokazują, w jakiej skali jest to problem.
Mówiła Lidia Geringer de Odenberg z Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim. Od lipca 2004 do grudnia 2005 roku do Komisji Petycji wpłynęło 1609 skarg, średnio 3 dziennie. Coraz więcej z nich pochodzi z 10 nowo przyjętych krajów członkowskich, ale prawie 1/3 tych petycji nie została przyjęta, gdyż nie dotyczyły łamania prawa unijnego. Inne, o których mówi Marian Libicki, załatwiane są bardzo powoli.
Do nas wpływają skargi ze wszystkich państw. Daliśmy przykład Hiszpanii. Bardzo dużo skarg dotyczących naruszeń środowiska pochodzi z Włoch i z Grecji. Z Wielkiej Brytanii były dwie wielkie skargi dotyczące nieprawidłowości, delikatnie mówiąc, ubezpieczeniowych. To była sprawa Lloyds'a i sprawa Equitable Life. Z Francji było wiele spraw dotyczących naruszenia środowiska, ochrony środowiska i była jedna sprawa, powiedziałbym, europejska, która we Francji jednak wzbudziła szczególne protesty. Mianowicie dyrektywa, która zobowiązywała prawników, adwokatów, radców prawnych do informowania władz śledczych, o ile mieliby wrażenie, adwokaci i radcowie prawni, że ich klienci być może piorą brudne pieniądze. Oburzenie prawników wzięło się stąd, że byli oni tą dyrektywą zobowiązani do donoszenia na swoich klientów, o ile by mogli przypuszczać, że zachodzi możliwość, że piorą oni brudne pieniądze. To w istotny sposób podmywa fundament współpracy adwokat, czyli prawnik, jego klient, jeżeli ten klient przychodzi i może się obawiać, nawet jak ma czyste sumienie, no a powiedzmy sobie szczerze, klienci adwokatów nie zawsze mają czyste sumienia, że jego adwokat, czyli jego opiekun będzie informował, jak zajdzie tylko podejrzenie, że wchodzi w rachubę pranie brudnych pieniędzy. Także tutaj, jak sądzę, trudno się dziwić, że prawnicy nie mogli się pogodzić z tą dyrektywą.
Mówił Marian Libicki z Grupy Unii na Rzecz Europy Narodów, przewodniczący Komisji do Spraw Petycji. Przedstawiając doroczny bilans działalności, komisja uznała, że należy ją wzmocnić liczebnie, aby mogła sprostać swym zadaniom, to znaczy szybciej i skuteczniej załatwiać petycje obywateli krajów członkowskich. Komisja do Spraw Petycji odgrywa skądinąd coraz większą rolę w ramach planu zbliżenia Unii Europejskiej do obywateli, tak jak fora obywatelskie organizowane w krajach członkowskich, ale o tym mowa będzie w następnym magazynie europejskim.
Mówi Paryż. Zapraszamy teraz na kronikę wyznaniową Anny Bernhardt.
W Baku odbywało się w dniach od 19 do 21 czerwca spotkanie organizacji konferencji islamskiej, na które stawili się przedstawiciele 57 państw świata muzułmańskiego wchodzących w skład tej organizacji. Szefowie dyplomacji omawiali najważniejsze zagadnienia polityki bieżącej ze sprawą Iranu na pierwszym miejscu, ale głównym tematem tej konferencji był islam, a ściślej jego postrzeganie przez opinię światową. Przedstawiony na początku tego szczytu raport podkreślał rosnącą nietolerancję i islamofobię, zwłaszcza w krajach zachodnich, gdzie nasilające się akty ksenofobiczne i dyskryminacyjne wobec muzułmanów znalazły też odbicie w ustawodawstwie niektórych państw czy represyjnym charakterze egzekwowania prawa. Mówiąc o tych zjawiskach, przewodniczący organizacji konferencji islamskiej Akmeleddin Islamoglu opisał patologiczny strach przed religią muzułmanów, strach wywodzący się z ignorancji i niewiedzy. Trwająca od wieków rywalizacja między chrześcijaństwem a islamem teraz przybiera szczególne formy wraz z rosnącymi w siłę ugrupowaniami skrajnej prawicy. Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew w swym wystąpieniu napiętnował kraje stawiające islam na równi z terroryzmem. A jemenicki dyplomata Abu Bakr al-Kerbi zaapelował do krajów muzułmańskich, aby zaczęły się bronić przed tymi atakami, pokazując prawdziwe oblicze islamu, czyli tolerancję. Organizacja konferencji islamskiej zaproponowałaby w ramach walki z rosnącą islamofobią wzmocnić działalność islamskich organizacji pozarządowych w Europie, nawiązać ciślejszą współpracę z Radą Europy i OBWE, a także opracować nową strategię medialną, gdyż to przede wszystkim zachodnie środki przekazu są odpowiedzialne za to, jak postrzegani są w Europie i Stanach Zjednoczonych wyznawcy islamu. W stolicy Azerbejdżanu mówiono też o podręcznikach szkolnych, które z pokolenia na pokolenie przekazują fałszywy obraz islamu. W Watykanie z kolei opublikowano 22 czerwca dokument końcowy z sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących, sesji, która odbywała się w maju, a jej tematem były migracje i wędrówki z oraz do krajów o większości muzułmańskiej. W dokumencie odnotowano wzrost imigracji muzułmanów do tradycyjnie chrześcijańskich krajów Europy i Ameryki Północnej. Katolicy winni okazywać im solidarność, lepiej poznając ich kulturę i religię. Równocześnie mają dawać świadectwo wartości znamionujących naszą religię, pogłębiając swą chrześcijańską tożsamość. Muzułmańskich imigrantów trzeba przyjmować z szacunkiem dla ich wolności religijnej, ale i oni muszą respektować tożsamość kultury i religii przyjmujących ich społeczeństw. W oparciu o zasadę wzajemności także w krajach islamu winno się wprowadzać rozróżnienie między sferą świecką a religijną. Do tych krajów również emigrują liczni chrześcijanie. Często nie są oni w stanie bronić należnych im praw. Kościół ma im nieść pomoc. Również państwa, z których pochodzą, powinny starać się zapewnić swym obywatelom korzystanie z wolności religijnej w krajach muzułmańskich, do których emigrują. W tym celu muszą podejmować dialog. Służy też temu dialog międzyreligijny prowadzony przez Kościół. W dokumencie Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zwrócono też uwagę na rolę, jaką w kształtowaniu właściwych relacji między wyznawcami islamu i chrześcijaństwa odgrywa szkoła oraz media. Warto może na zakończenie przytoczyć definicję tolerancji, o której tyle się mówi. Według polskiego słownika teologicznego, wydanego za pozwoleniem władzy duchowej, pojęcie tolerancja, pochodzące od łacińskiego tolerancja, cierpliwość, wyrozumiałość, oznacza szacunek dla cudzych poglądów i przekonań. W ustawodawstwie państwowym tolerancja oznacza przyznanie wszystkim obywatelom równych praw bez względu na światopogląd, narodowość czy wyznawaną przez nich religię. Tolerancja według oksfordzkiego słownika filozoficznego jest definiowana jako powstrzymywanie się od działania przeciwko zjawiskom, których nie pochwalamy, które budzą nas sprzeciw z powodów politycznych lub po prostu są nam obce. Tolerancja religijna to jeden z najważniejszych filarów nowoczesnego, demokratycznego państwa. Główny problem filozoficzny polega na tym, w jaki sposób zasada tolerancji może współistnieć z rzeczywistym przekonaniem moralnym lub religijnym. A jest to problem, z którym każdy z nas powinien się zmierzyć.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej.
Guy Ancelem, wykładowca i wysoki urzędnik francuskiego Ministerstwa Kultury, był w 2004 roku komisarzem generalnym polskiego sezonu we Francji. Zbliżył się przy tej okazji do Polski i bardzo się nią zainteresował. Nie było to zainteresowanie powierzchowne i krótkotrwałe. Guy Anselm polską historię i kulturę przestudiował dogłębnie i z wielkim oddaniem. I pewnego dnia postanowił zebrać swe refleksje w książkę. Wyszła ona niedawno pod tytułem Polski świat wyobrażeń. Społeczeństwo, kultura, sztuka, literatura. Nakładem wydawnictwa L'Harmattan w serii Psychoanaliza i cywilizacje. Niektóre jej tezy wzbudzą z pewnością polemikę. Chodzi bowiem o inne spojrzenie na Polskę i Polaków niż to, do którego przywykliśmy. Przed mikrofonem Guy Anselm.
D'abord, c'est la réponse la plus évidente parce qu'il n'existait pas. Évidemment, si ce livre avait existé, j'aurais pas eu besoin de l'écrire. Mais moi, ce livre m'a manqué quand j'ai essayé de comprendre ce qu'était la Pologne au-delà de ce qui se voyait. Donc, par exemple,
dlaczego postanowiłem napisać tę książkę? Po pierwsze dlatego, że taka książka nie istniała. Kiedy usiłowałem zrozumieć Polskę głębiej, brakowało mi książki o polskiej tożsamości, o polskim systemie wyobrażeń. To, co oczywiście istnieje na francuskim rynku wydawniczym, to książki historyczne, przetłumaczone z języków obcych, przede wszystkim z polskiego. Te książki nie są jednak moim zdaniem wystarczająco krytyczne, są za bardzo polocentryczne, mają skłonność do ignorowania ciemnych stron historii. Przede wszystkim nie ma wśród nich takiej pracy, która by brała pod uwagę sztuki piękne, kultury, mitologię i myśl we wszystkich jej formach. To znaczy wszystko to, co jest być może ważniejsze od samej historii, a co jest śladem, jaki historia zostawia na mentalnościach. Historyk opiera swą pracę na źródłach, na archiwach i dokumentach, ale to, co zostaje w mentalności zbiorowej, nie ma wiele wspólnego z archiwami i dokumentami. Dam tylko jeden przykład. Bitwa pod Racławicami była bardzo małą bitwą. 12 poległych, być może 20 jeńców, kilka zdobytych armat. To nic w porównaniu z Wiedniem czy innymi wielkimi bitwami. Mimo to Racławice głęboko naznaczyły polską wrażliwość i polski system wyobrażeń. Czyli powtarzam, by zrozumieć naprawdę polskiego ducha, trzeba wyjść poza historię.
Swą książkę Polski świat wyobrażeń, społeczeństwo, kultura, sztuka, literatura Guy Anselm zadedykował dwóm wielkim twórcom, Witoldowi Gombrowiczowi i Zygmuntowi Freudowi. Dlaczego właśnie im?
Alors Gombrowicz, parce que je considère que c'est un des plus grands écrivains, pas seulement polonais, mais écrivain tout court du XXe siècle, et qu'en outre, je crois qu'il est vraiment le guide le plus précieux pour qui veut...
Gombrowicza uważam za jednego z największych pisarzy nie tylko polskich, ale także światowych XX wieku. Sądzę, że jest on wyjątkowo cennym przewodnikiem dla kogoś, kto chce zrozumieć polską tożsamość. Być może... Także nie jest przypadkiem, że ten najbardziej przenikliwy polski pisarz większą część swego życia spędził na emigracji. Jeśli chodzi o wybór Freuda, to kierowały mną zupełnie inne pobudki. Uważam, że psychoanaliza jest niezbędnym narzędziem dla kogoś, kto chce zrozumieć ludzką mentalność. Psychoanaliza jest nie tylko nauką kliniczną, która pomaga ludziom odzyskać zdrowie psychiczne. Jest także teorią, która nadaje sens zachowaniom ludzkim i która pozwala znaleźć to, co jest ukryte pod pozorami. Przeczytałem wiele książek Gombrowicza i Freuda i wydawało mi się, że będzie rzeczą interesującą połączyć ich, by spróbować odczytać to, co stanowi sedno polskiego systemu wyobrażeń i polskiej tożsamości. Za pośrednictwem mojej książki zorganizowałem im spotkanie pośmiertne, bo przecież za życia nigdy się nie spotkali. Gombrowicz ma doskonałe wyczucie myśli Freuda, kiedy na przykład mówi o genealogicznej manii Polaków, o ich patriotyzmie posuniętym często do przesady. Z drugiej strony zastanawiałem się także, czy sam Freud nie miał w sobie jakiejś cząstki polskości. W swej autobiografii opowiada na przykład, że jego przodkowie, zanim przybyli do Galicji, przez jakiś czas żyli na Litwie. I jest prawdopodobne, że imię, które nosił Zygmunt, jest hołdem dla wielkiej gościnności i przychylności dla mniejszości, jaka panowała w dawnym Królestwie Polsko-Litewskim.
Anselm jest przekonany, że każdy naród ma swój własny system wyobrażeń i że w konsekwencji polski system wyobrażeń odróżnia się zasadniczo od wyobrażeń innych narodów.
Oui, moi je crois effectivement qu'il y a... Alors évidemment, il peut y avoir des points communs, mais en même temps, je crois qu'il y a des choses qui singularisent les imaginaires des différentes nations.
Oczywiście mogą istnieć punkty wspólne, ale myślę, że każdy naród ma właściwe sobie wyobrażenia. Współczesna polska mentalność kształtowała się w XIX wieku, w okresie zaborów i powstań. Jest więc normalne, że choćby z tego powodu różni się ona od mentalności innych narodów. W Polsce, w odróżnieniu od większości innych krajów Europy, poczucie narodowe bardzo wcześnie utożsamiło się także z religią. Nadało to polskiej mentalności bardzo szczególny koloryt. Szczególny dla polskiej tożsamości jest także mit jedności, mający swe korzenie w opowieści o poćwiartowanym ciele świętego Stanisława, a kończący się na odzyskaniu poczucia jedności i solidarności w Stoczni Gdańskiej w 80 roku. Mitologia jedności przeniknęła cały system polskich wyobrażeń, pociągnęło to za sobą pewną ważną konsekwencję, a mianowicie dewaluację myśli krytycznej. Priorytetem stało się wspólne tworzenie frontu przeciwko agresjom zewnętrznym.
Refleksja, którą Guy Ancelem prezentuje w swej książce, dotyczy kilku dziedzin.
Alors j'ai essayé d'aborder cet imaginaire polonais de trois manières différentes et je crois complémentaires. La première, c'est celle des mythologies, donc des grandes productions collectives. Alors c'est pas simplement des idées abstraites, c'est aussi.
Po pierwsze, biorę pod uwagę mitologię i mity, to znaczy wielkie produkcje zbiorowe, nie tylko abstrakcyjne idee, ale także na przykład postacie historyczne. Pisze o Kościuszce i oczywiście o Mickiewiczu, który nie tylko miał decydujący wpływ na literaturę, ale także określił rolę artysty i sztuki w Polsce, skazując swych następców na pisanie bez końca wielkiej opowieści narodowej. Uwielbiam oczywiście Mickiewicza, ale jeżeli chcemy dać dowód zmysłu krytycznego, którego, jak mówiłem, zabrakło polskim intelektualistom, można by powiedzieć, że dokonując dewaluacji jednostkowości na korzyść zbiorowości, Mickiewicz przyczynił się do zniszczenia pewnej partii polskiego systemu immunologicznego. Jeśli komunizm mógł po wojnie zapanować w Polsce, abstrahując od faktu, że narzuciła go obca siła, to jak sądzę dlatego, że istniał tu ideał zbiorowości ukuty przez Mickiewicza. Drugą dziedziną, w którą się wgłębiam, by zrozumieć polski system wyobrażeń, jest kultura we wszystkich jej przejawach. Poezji, powieści, teatrze, kinie, sztukach plastycznych. Trzecią drogą, jaką obieram, by zbliżyć się do polskiej mentalności, jest zbadanie, jak wyglądała i jak wygląda obecnie sprawa stosunków Polski ze światem zewnętrznym, czyli z innymi ludźmi. Centralną sprawą w problemie polskiej tożsamości jest moim zdaniem właśnie sprawa inności, to znaczy relacji z innymi. Obraz drugiego człowieka powstaje najpierw w wyobraźni, w fantazmacie, jakby powiedzieli psychoanalitycy, a także w języku. W polskim na przykład jest bardzo wyraźna granica między tym, co nasze, a tym, co obce. Chcąc rozsupłać te kwestie, studiowałem funkcjonowanie trzech różnych przypadków inności. Po pierwsze, odmieńca, jakby powiedzieć, rodzimego. Tu emblematyczną postacią wydawała mi się oczywiście postać Żyda. Zarówno dla Polaków, jak dla Żydów to sprawa bardzo skomplikowana, pełna stereotypów, nieporozumień i uprzedzeń. Próbowałem ją wyjaśnić, czerpiąc z historii, literatury, reprezentacji i psychoanalizy. Drugi model innego to postać cudzoziemca z daleka. W moich rozważaniach powołuje się na Malinowskiego i Konrada. Trzecim modelem jest ktoś, kto żyje w Polsce, mówi tym samym językiem, ale należy do mniejszości. Myślę tu o homoseksualistach i kobietach. Sądzę, że problem odmienności jest kluczowym problemem polskiej współczesności. W mojej książce, która skierowana jest głównie do Francuzów, ale w której zwracam się także do Polaków, chcę powiedzieć, że Polska jest krajem, który zasadniczo przyczynił się do określenia tożsamości europejskiej, że Polska była wielka, kiedy umiała otworzyć się na drugiego człowieka i kiedy potrafiła uniknąć zamknięcia się w sobie. Myślę, że te lekcje warto przemyśleć nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskiej dwudziestki piątki, gdzie z takim trudem próbujemy zastanawiać się nad europejską tożsamością jutra.
Crois que c'est une leçon qu'il faut méditer aujourd'hui, pas simplement en Pologne, mais dans l'ensemble des pays de l'Union à 25, où on essaye de construire difficilement les voies d'une identité européenne pour demain.
O
swej książce Polski świat wyobrażeń, społeczeństwo, kultura, sztuka i literatura opowiadał Guy Ancelem.
Paryż, Radio France International i już ostatnia pozycja w naszej dzisiejszej audycji. Katarzyna Zawicka i piosenka jest dobra na wszystko.
3 czerwca minęła setna rocznica urodzin Josephine Baker, piosenkarki i przede wszystkim tancerki, która stała się jedną z legend historii muzyki rozrywkowej. Legend po obu stronach Atlantyku, bo urodzona w St. Louis, przeprowadziła się do Paryża, gdzie zmarła prawie na deskach scenicznych, ale o tym za chwilę. Zanim zrobiła prawdziwą karierę, mała Josephine miała raczej niełatwe życie. Była nieślubnym dzieckiem sprzątaczki, mieszanką rasy czarnej, białej i czerwonej, które już jako 10-latek brało udział w objazdowych przedstawieniach. Jako 15-latka była prawdziwą profesjonalistką. Jako 19-latka przyjechała do Francji ze spektaklem Revue Nègre, który wywołał prawdziwy skandal w mieszczańskich kołach ówczesnej kulturalnej stolicy świata ze względu na zdecydowanie skąpe odzienie, w jakim tańczyła i śpiewała Josephine Baker. Skandal nie przeszkodził jednak w rozwoju kariery i od 1927 roku zaczyna się prawdziwa kariera Josephine naznaczona pasmem sukcesów. Nie tylko śpiewa ona amerykańskich klasyków, ale staje się ulubienicą wielkich kompozytorów, którzy piszą specjalnie dla niej. Wtedy też powstaje jedna z najbardziej znanych piosenek wykonywanych przez Josephine, a potem przez wiele następnych wokalistek. Ostatnia to chyba Didi Bridgewater. Je des amours, mam dwie miłości, moją ojczyznę i Paryż. Śpiewa czarnoskóra francuska amerykańskiego pochodzenia Josephine Baker, a rok mamy 1930. Data ma tu znaczenie zasadnicze. Po wojnie artystka zmienia pierwszy wers tej piosenki i mam dwie miłości, moją ojczyznę i Paryż staje się mam dwie miłości. Moja ojczyzna to Paryż.
Ta chaleur est belle.
1936 roku Josephine Baker odbywa tournée po Stanach Zjednoczonych, które przynosi jej jednak głównie rozczarowania. Amerykanom nie podoba się wtrącanie francuskich słów, ani tym bardziej francuski akcent w słowach angielskich. Artystka wraca więc do Francji, wychodzi za mąż i przyjmuje obywatelstwo francuskie. Lojalnie ponosi konsekwencje tego wyboru i kiedy wybucha II wojna światowa, przystępuje do ruchu oporu. Najpierw w 1939 roku działa w Czerwonym Krzyżu, a po zajęciu Francji przez Niemcy ucieka do Maroka i tam współpracuje z wywiadem francuskim. Za tę działalność została nagrodzona Krzyżem Wojennym, który otrzymała z rąk Charlesa de Gaulle'a w 1961 roku. Otrzyma również Legię Honorową. Po wyzwoleniu nadal pracowała w Czerwonym Krzyżu i śpiewała dla żołnierzy. Przypomnijmy kolejny z jej wielkich przebojów. La Petite Tonkinoise. Proszę zwrócić uwagę, że tu śpiewa jeszcze z amerykańskim akcentem. W 1947 roku Josephine po raz kolejny zmienia męża. Jej życie sentymentalne było szalenie urozmaicone. Otrzymała ponad 1500 propozycji małżeństwa. Otwarcie przyznawała się do biseksualizmu w tamtych czasach. Po raz pierwszy wyszła za mąż w wieku 13 lat. Związek trwał rok, a zakończył się rozwodem po tym, jak Josephine rozbiła butelkę na głowie swego wybranka. W następnym roku poślubiła Williama Howarda Bakera, filadelfijskiego kelnera, którego nazwisko przeszło do historii, bo to tego nazwiska używać będzie do końca Josephine z domu McDonald. Ten związek trwał również zaledwie rok i również zakończył się rozwodem. Potem był ważny, ale nie przypieczętowany ślubem, związek z włoskim kamieniarzem podającym się za księcia, dwóch Francuzów, z czego drugi, właśnie ten poślubiony w 1947 roku, był jej mężem aż 10 lat. Jako szef orkiestry aktywnie przyczynił się do rozwoju jej kariery i to z nim właśnie kupiła wielki dom w Périgordzie, gdzie wychowywała 12 adoptowanych dzieci różnych ras i wyznań. Bo największą tragedią jej życia było to, że nie mogła mieć dzieci. Dom i liczna, niezbędna do jego prowadzenia służba kosztuje jednak majątek. Josephine mnoży występy, żeby na niego zarobić, ale Music Hall przeżywa swój schyłek i jest coraz trudniej. Prawie zrujnowaną artystkę przygarnia inna była artystka, księżna Grace de Monaco, wcześniej znana jako urocza aktorka Grace Kelly. Oferuje jej dożywotnie lokum i zaprasza na występy w Monaco. To tu właśnie spoczną doczesne szczątki Josephine Baker, która umiera w 1975 roku w trakcie tury występów w paryskiej sali Bobino. Była pierwszą kobietą z pochodzenia Amerykanką, której w czasie pogrzebu oddano we Francji wojskowe honory. W 1991 roku ukazał się film w reżyserii Briana Gibsona Historia Josephine Baker. Warto dodać, że muzykę do niego opracował Ralph Burns, ten sam, który zrobił muzykę do Kabaretu i innego znakomitego filmu muzycznego Cały ten zgiełk. W tym roku mer Paryża dla uczczenia setnej rocznicy jej urodzin nadał jej imię pływalni otwartej na Sekwanie w 13 dzielnicy Paryża. Paryża, który był prawdziwą miłością Josephine Baker, legendy o boskim ciele. Posłuchajmy na zakończenie kompilacji nazwanej ogólnym mianem Josephine śpiewa Francję, a nagranie pochodzi z jednego z koncertów tej pamiętnej ostatniej tury występów w paryskiej sali Bobino w 1975 roku.
Donner une cigarette, merci. Je me souviens d'un coin de rue. Aujourd'hui, disparu. Tout bas, voir la vie en rose. Il est pour moi, lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Hi, hi, hi. Lorsque je l'aperçois. Cœur qui bat. Parlez-moi d'amour, leur dites-moi des choses tendres. Je vous aime, je vous aime. Ça vaut mieux qu'un million. Tellement, tellement c'est bon. C'est si bon. C'est si bon. Souris à la vie, souris à l'amour, souris à l'amour. Thank you.
RFI, la radio du monde.